Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Po niezwykłym nawróceniu Szawła pod Damaszkiem, pewien uczeń imieniem Ananiasz otrzymał widzenie, podczas którego Pan polecił mu odszukać Szawła. Wtedy, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, tydzień temu, kończąc moją refleksję na temat istoty i potrzeby kierownictwa duchowego, przytoczyłem słowa Tomasza Mertona, który jako doświadczony w tej posłudze z nutą żalu stwierdza, że niełatwo jest spotkać dobrego przewodnika duchowego, dobrego kierownika duchowego. Kilka wieków wcześniej święta Teresa z Awila, doświadczywszy tego samego, poleca swoim siostrom długo się modlić o dobrego kierownika sumienia i cierpliwie go szukać, nie kierując się ludzkimi względami, a jedynie nadprzyrodzoną wiarą i miłością. Niekoniecznie bowiem ten, kto jest wykształcony lub sławny, będzie dobrym ojcem duchownym. Także ten kierownik duchowy, który owocnie posługuje komuś z moich przyjaciół, wcale nie musi być odpowiednim dla mnie. Jakim wobec tego ma być prawdziwy kierownik czy ojciec duchowy? Zanim podejmiemy próbę odpowiedzi na to pytanie, wyjaśnijmy od razu, że funkcję tę może pełnić każdy chrześcijanin, a więc niekoniecznie kapłan czy zakonnik. Z uwagi na sprawowanie sakramentu pokuty, z którym, jak wspomnieliśmy, wiąże się ojcostwo duchowe, jak również ze względu na odpowiednie wykształcenie i pewne predyspozycje duchowe, z prośbą o taką posługę zwracamy się jednak najczęściej do kapłanów, zwykle nieco starszych, tak zakonnych, jak i diecezjalnych. W historii duchowości dość częste są jednak przypadki niezwykle skutecznego kierownictwa duchowego ze strony osób świeckich. Przywołajmy tytułem przykładu wspaniałą postać krakowskiego krawca Jana Tyranowskiego, który w młodym Karolu Wojtyle obudził zainteresowanie duchowością karmelitańską i mistyką, co, jak wiadomo, miało ogromny wpływ na jego osobowość, a także na jego powołanie. To, jaki powinien być ojciec duchowy, dobrze charakteryzuje jeden ze współczesnych teologów. Według niego ojciec duchowy to jest ktoś, kto wędruje razem z osobami, którym pomaga. Nie z tyłu, jak ktoś, kto pogania, ale wspólnie z nimi. Nie na czele, jak ktoś, kto prowadzi, ale jak człowiek wiary, który żyje z wierzącymi, zna boskie plany, pozostaje w dialogu z osobami, które chcą zostać oświecone i zdawać sobie sprawę z tego, czego Bóg od nich oczekuje, oraz umieć ocenić, ile rzeczywiście mogą dokonać. Aby mógł sprostać takim oczekiwaniom, powinien mieć odpowiednie doświadczenie w intensywnym życiu duchowym, to znaczy żyć w ścisłej zażyłości z Jezusem Chrystusem. Pod tym względem ma być nie tylko instruktorem, ale świadkiem. Niemniej jednak potrzebna jest mu wiedza teologiczna, zwłaszcza z dziedziny duchowości, jak i wiedza psychologiczna. Opieranie się wyłącznie na osobistym doświadczeniu duchowym, nawet bardzo intensywnym i bogatym, ale niepodbudowanym odpowiednią wiedzą, niesie ze sobą niebezpieczeństwo subiektywizmu, a tym samym ryzyko szkody duchowej, jaką może niechcący wyrządzić osobie kierowanej. Nieodzowną cechą dobrego kierownika duchowego jest roztropność, pozwalająca mu dokonać prawidłowego osądu i oceny sytuacji duchowej osoby, która mu się powierza, jak również potrzebna jest mu nadprzyrodzona miłość. Bez tej ostatniej cnoty trudno byłoby podołać wielkiemu ciężarowi moralnemu, jakim jest nie tylko trud zrozumienia drugiej osoby, poświęcenia jej czasu i uwagi, ale także odpowiedzialność za zbawienie jej duszy. Ojcowska miłość kierownika duchowego powinna być bezinteresowna, co chroni go przed jakąkolwiek pokusą manipulacji czy traktowaniem tej posługi jako okazji do potwierdzania swojej ważności. Z tym wiąże się kolejna cecha, jaką jest zdolność do empatii, czyli umiejętność taktownego wczuwania się w stany wewnętrzne osoby kierowanej. Wreszcie posługa kierownictwa duchowego wymaga pokory i uczy pokory, czyli stawania w prawdzie przed Bogiem, przed samym sobą i przed osobą kierowaną. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, osoba kierowana, powierzając dobro swej duszy kierownikowi duchowemu, ma prawo oczekiwać od niego kompetencji i właściwego potraktowania. Kierownik duchowy powinien więc dobrze poznać osobę kierowaną, a także poznać jej najbliższe środowisko. Ma obowiązek dawać jej wyjaśnienia na stawiane problemy duchowe, ucząc w ten sposób samodzielności myślenia swojego penitenta. W sytuacji niepowodzeń, a tym bardziej kryzysu, nie może pozostać obojętnym i przypatrywać się, ale ma obowiązek wesprzeć i dodać odwagi. Ważnym jego obowiązkiem jest także kontrolowanie procesu rozwoju duchowego, a więc stawianie wymagań i korygowanie wad. Oczywiście w całym zakresie tej posługi bezwzględnie obowiązuje go dochowanie tajemnicy, szczególnie gdy jest jednocześnie spowiednikiem tej osoby. Najważniejszym obowiązkiem każdego ojca duchowego jest modlitwa i pokuta za powierzoną sobie osobę. Tylko w ten sposób, sam otwierając się na działanie Ducha Świętego, może być skutecznym jego narzędziem. Jak mawiał sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, żywe zawsze rodzi się z żywego. Zanim zaproszę do kontynuacji tej tematyki, niech mi będzie wolno na koniec przytoczyć kilka zdań świętego Bonaventury z listu adresowanego do współbrata zakonnego, który szukał u niego rady, w jaki sposób prowadzić życie święte. Doktor Kościoła pisze: gdziekolwiek będziesz, wybierz sobie jednego ojca duchownego, człowieka naprawdę świętego, dyskretnego, łagodnego i pobożnego, odznaczającego się wiedzą raczej na podstawie czynów, aniżeli podniosłych słów. On będzie cię uczył miłości Bożej żarliwymi słowami i zapalał do niej wzorem własnych uczynków. Do Niego będziesz mógł zwrócić się z zaufaniem w każdej trudniejszej sprawie i znajdziesz duchową pociechę. Powrócimy do tej problematyki za tydzień. Serdecznie zapraszam. Szczęść Boże.